I na koniec kilka słów zachęty. Moje przesłanie nie będzie długie. Byłem świadomy, że dzisiaj mamy naszych gości. Musimy oddać im trochę czasu. Ale chciałbym kontynuować moje przemyślenia na temat ufności, na temat zaufania. Powiem wam, że sam uczę się z tej lekcji. I to, co dziś wam przekażę, jest czymś, czego się sam w minionym tygodniu uczyłem i prosiłem Pana, by wlewał mocno to w moje serce. Powiedziałem tydzień temu, że ufność, zaufanie jest podstawą, czy jest podstawową zasadą relacji. Miłość i zaufanie. To jest podstawowa zasada relacji. Zaufanie do Boga jest fundamentalną zasadą przejawiania miłości. Obustronnie. Ufamy Bogu, dlatego że Go kochamy i że znamy Jego Słowo i że znamy obietnice, które nam przekazał. W słowniku języka polskiego zaufanie jest określone tak. Jest to przekonanie, że jakaś osoba lub instytucja jest godna zaufania. Jest to przekonanie, że czyjeś słowa, informacja są prawdziwe. Jest to przekonanie, że ktoś posiada jakąś umiejętność i potrafi ją odpowiednio wykorzystać. Powiedzieliśmy sobie, że zaufanie to nie jest coś, co posiadamy. To jest coś, czym obdarzamy. Darzy się zaufaniem. Jest tutaj bardzo ważny praktyczny aspekt, ten praktyczny element. Jeśli mówimy o relacjach z Bogiem, ostatnio mam takie bardzo ciekawe powiedzenie, którego się trzymam. Bóg będzie działał w naszym życiu na tyle, na ile Mu pozwolimy. Na tyle, na ile Mu zaufamy. Jeśli pozwolimy Mu na trochę, będzie działał trochę. Jeśli pozwolimy Mu na wszystko, uczyni o wiele więcej, niż się spodziewamy. Taki jest Bóg. Dlatego chciałbym dziś dodać kilka myśli do przekazu z minionego tygodnia. Przeczytamy z Księgi Izajasza proroka z 33 rozdziału. W tym tygodniu dla mnie jest to niesamowita obietnica. I chciałbym podzielić się moimi spostrzeżeniami z tego tekstu. Ten tekst jest bardzo wymowny, bardzo mocny. I chciałbym, abyśmy go przyjęli do naszego życia. I aby ten tekst towarzyszył nam w najbliższych dniach, że Pan jest godny zaufania. Że to, co przygotował dla nas, ma ogromny wpływ i ma wielkie znaczenie w naszym życiu. Jest tutaj mowa o tych, którzy Bogu zaufali. 16 werset brzmi tak. Ten będzie mieszkał na wysokościach. Jego ostoją twierdzę na skałach. Ten ma pod dostatkiem chleba i nie wysychają jego wody. Króla w jego piękności ujrzą twoje oczy. Będą patrzeć na rozległy kraj. Wiecie, bardzo głęboko zanurzyłem się w tym tekście. Bardzo głęboko zacząłem rozmyślać dla swojego życia, co Bóg chce do mnie powiedzieć, co chce do nas powiedzieć. Ten, kto zaufał Bogu, kto powierzył Mu swoje życie, bardzo mocno to przeżyłem, mieszka bezpiecznie. Mieszka na wysokościach. Co to znaczy? Mieszka na wysokościach. Myślałem o tym, co to znaczy, Panie, że mieszkam na wysokościach, że ostoją moją jest twierdza na skale. I dochodzę do takich wniosków, że mieszkam na wysokościach ponad tym światem, ponad tym wszystkim, co dzieje się na tym świecie. Że Bóg wyniósł nas na swoją opokę, że postawił nasze życie na swojej skale. Poza zasięgiem nieprzyjaciela, poza zasięgiem strzału wroga, blisko nieba, tam jest nasze miejsce. Tam jestem usadowiony, tam mieszkam, tak mówi Boże Słowo o mnie. Pan wziął moje życie i Pan postawił mnie na skalę, aby zasięg strzał nieprzyjaciela nie dotykał mojego życia. Nie dotykał mojego życia. Jestem blisko nieba. Chcielibyśmy to dziś zrozumieć praktycznie. Ktoś taki, kto mieszka na wysokościach, ma wzniosłe cele i pobudki. Znajduje wspaniałe pocieszenie i towarzystwo w obecności Pana. Raduje się na górach wiecznej miłości, gdzie znajduje mieszkanie dla swojego życia. Jest chroniony bronią ogromnej skały. To ona nas chroni. Fundament, na którym stoimy. Jesteśmy jak ta twierdza, masada, postawiona na wysokiej skale. Jakże trudno było ją zdobyć. Jakże trudno było tam się dotrzeć, tam dotrzeć. Jeśli ktoś był w Izraelu i oglądał na żywo to miejsce, to ma wyobrażenie, ten obraz, to przesłanie. I to jest wynik tego tekstu. Pan postawił nas na skalę. Nasz wróg może próbować wspinać się na ten fort. Może podjąć próbę przerwania wałów obronnych, fortecy naszego życia. Może oblegać nas, może być oblegane nasze życie poprzez wroga. Jego atak, jego presja na nas. Ale Pan troszczy się o ciebie i o mnie. Dlatego chcę Mu ufać. Dlatego polegam na Nim. Tutaj jest pięknie to zobrazowane, że On zaspokaja nasze potrzeby, bo ten obraz dostatku chleba to jest obraz zaspokojenia naszych potrzeb. Tak naprawdę się mówi, aby chleba nie brakło, tak? Abym miał chleba pod dostatkiem. Jeśli mam chleb na stole, to czuję się bezpiecznie. I w tym przesłaniu jest obrazowo pokazane, jak Bóg troszczy się o swoje dzieci, jak daje im ten chleb powszedni, jak nie wysychają jego wody. To jest piękny obraz, proroczy obraz. Pan, który spuszczał mannę na pustyni, zachowa swoje dzieci, które mu ufają. Zachowa swój lud, który mu ufa. Kościele, najpewniejsze rzeczy we wszechświecie to obietnice Boże. I cele niezmiennego Boga, które ma dla nas. To one są strażnikami wewnętrznego człowieka, oddanego Bogu. Obietnice Boże. I tak naprawdę mamy powiedziane w Bożym Słowie, że wytryskują z naszego wnętrza żywe wody. Dlatego tej wody nam nie braknie. Nie wysychają wody życia w tym, który ufa Panu. Zawsze czuje ten żywy strumień, ożywczy strumień, który przepływa przez jego życie. Bez względu na okoliczności i oblężenie, które przeżywamy czasami, gdy przychodzi presja wroga na nas. Tam w środku Bóg jest ze mną i jest z tobą. I nie musisz się bać. Możesz mu ufać. To jest niemożliwe, aby zwyciężył wróg diabeł szatan. To jest niemożliwe, aby odniósł on triumf, dlatego że większy jest ten, który żyje w nas. I w nas jest to źródło z tego, który żyje w nas. Wytryska z niego i obywatele Syjonu mogą czuć się bezpieczni. Możesz czuć się bezpiecznie, bo Pan jest z tobą. Muszę to uchwycić. Muszę temu zaufać. Dlatego śpiewaliśmy, ufaj mu Kościele w każdym czasie. Wylewajcie przed nim dusze wasze. Ufajmy mu, a się nie zawiedziemy. Ale czy to jest takie proste? Oto jest pytanie. Czy to jest takie proste? Przeczytajmy pewien opis wydarzenia, bardzo krótki. I chcę się do niego odnieść. W drugiej Księdze Królewskiej, w 3 rozdziale, w 15 wersecie czytam takie słowa. Teraz jednak sprowadźcie mi lutnistę. Gdy zaś lutnista zagrał, spoczęła na nim moc Pana. Potem rzekł, tak mówi Pan, wykopcie w tej dolinie rów przy rowie. Gdyż tak mówi Pan, nie poczujecie wiatru, ani nie ujrzycie deszczu, a jednak dolina ta napełni się wodą, tak iż pić będziecie wy i wasze stada i wasze bydło. Poruszony tą historią, powiem wam, co myślę, co przeżyłem. Trwał trudny czas dla Izraela. Moabici nękali ich ze wszystkich stron. I wtedy postanowili stanąć do walki. Zebrali siły, połączyli się razem i ruszyli do boju. Kto? Trzy armie pod dowództwem ich królów. Król izraelski, król judzki i król edomski. Nie układało im się dobrze. Nie było łatwo w tej bitwie. I po 7 dniach znaleźli się w potrzasku. Nie było wody dla armii, nie było wody dla bydła, nie było wody dla ludzi. Żołnierze trzech armii umierali z pragnienia, ale Pan wkroczył do akcji. Ale Pan wkroczył do akcji. Wiecie, bardzo to przeżyłem i tak sobie wyobraziłem, że w wielu przypadkach naszego życia, kiedy Pan wkracza do akcji, wszystko ulega zmianie. Kiedy Bóg wkracza do akcji. Popatrzcie, chociaż nie zesłał ani chmur, ani deszczu, to jednak zaopatrzył ich obficie w wodę. Dlatego, że on jest niezależny od zwykłych metod działania. Bardzo to przeżyłem. Czasami mamy szablonowo zakodowane, jak Bóg powinien działać. Jak powinien zadziałać w danej sytuacji. Jak powinien odnieść się do mojej potrzeby. Ale Bóg nie jest zależny od metod działania. On może zaskoczyć swoje dziecko metodami działania, których się nie spodziewaliśmy. On jest pełen mądrości i mocy. Jeśli ufamy Bogu, jeśli eliminujemy nieufność, to chociaż Pan nie objawia się tak, jakbyśmy tego chcieli, jakbyśmy się spodziewali, to tak i tak zatroszczy się o nas i przyjdzie z odpowiedzią do naszego życia. Moje pytanie brzmi dziś tak. Czy mamy dziś dość wiary, aby kopać rowy? Aby kopać rowy. Czy kopaliście kiedyś rowy? Kto kopał rowy? To nie jest łatwa praca. Moja mama mówiła mi tak. Ucz się, synek, ucz, bo rowy pójdziesz kopać. Takie powiedzenie było u nas na wsi. Ucz się, synku, ucz, bo będziesz rowy kopał i zobaczysz, co to jest za praca. Nie mam nic przeciwko tym, którzy rowy kopią. Wręcz ich podziwiam. Ale wymaga to determinacji i siły. Pan Bóg kazał im wykopać rowy. Pomyślcie sobie, nie mają co pić. Są spragnieni, 7 dni nie ma wody. Są wycieńczeni, są obciążeni sytuacją. I Pan mówi, wykopcie rowy. Kopcie rowy. Co to znaczy? My niestety zbyt często zawodzimy w pokazywaniu i pielęgnowaniu praktycznie wiary. To nie jest takie proste. Kiedy oczekujemy na Boży cud, czy ja jestem gotowy na poświęcenie w modlitwie, w poście i w boju do końca? Czasami jest to wysiłek większy niż kopanie rowów. Czasami zbyt łatwo pomodlimy się króciutką modlitwą. Panie, pomóż, pobłogosław, potrzebuję wody. I myślimy, że załatwiliśmy sprawę. Pan mówi, wykopcie rowy. Kopcie rowy, a ja ześlę deszcz błogosławieństwa. Pan mówi, niech Kościół mój się modli. Niech pości, niech woła, niech wzywa mego imienia. Niech toczy zwycięski bój wiary. Chcielibyśmy zobaczyć to porównanie. Bo niestety zbyt często zawodzimy pokazywaniu w sposób prawdziwy i praktyczny, jak bardzo Bogu ufamy, jak bardzo nam zależy, jak bardzo jesteśmy gotowi poświęcać czas, aby się modlić, aby wołać, aby klęknąć przed Panem, aby stanąć w mocy Jego Ducha Świętego. Oczekujemy na odpowiedź od Pana. Kiedy oczekujemy, ufajmy Mu całym sercem. Bądźmy tak jak dziewczyna. Pewna młoda dama, która szła na spotkanie modlitewne. Ogłoszono wieczór modlitwy w czasie suszy, aby modlić się o deszcz. I zabrała ze sobą parasolkę. Słyszycie mnie, Kościele? Słyszycie tą wiarę, determinację i tą ufność? bo wierzyła i spodziewała się deszczu, idąc na spotkanie modlitewne. Była gotowa poświęcić całe swoje serce, by wołać do Pana, by miejsce miał cud. I przyszło Boże błogosławieństwo. Wykopmy w naszych dolinach nasze rowy. Nie bójmy się poświęcić Bogu całym sercem, a ufność nasza będzie nagrodzona, bo Bóg tych, którzy mu ufają, nagradza swoim błogosławieństwem. A gdy idziemy przez wody, gdy przemierzamy przez ogień, to jaką mamy przyjąć postawę ufności? Bóg mówi, ufaj mi i nie lękaj się. Ja kocham ten werset i ciągle go powtarzam i do niego wracam. Izajasz prorok w 43 rozdziale w 1 wersecie mówi, nie lękaj się niczego, bo ja cię wykupiłem, przywołałem cię po imieniu i należysz do mnie. Mówiłem wczoraj młodzieży, że wszystkie ich imiona Bóg napisał na swoich obu dłoniach i że są wypisane w Bożym sercu, że są pod szczególną Bożą opieką. I Pan mówi w drugim wierszu, czytam tłumaczenie Biblii Warszawsko-Praskiej. Będę z tobą, gdy zaczniesz wielkie wody przemierzać. Nie pochłoną cię rzeki, gdy będziesz je przekraczał. Nie sparzysz się, gdy będziesz przechodził przez ogień. Nie będą się ciebie imać płomienie, bo ja jestem Panem twoim i Bogiem świętym Izraela, wybawcą twoim. Czasami nie ma mostu, gdy przychodzi nam przez wody przemierzać. Trzeba zmierzyć się z silnymi prądami rzeki. I obecność Boga w czasie sztormu i burzy życia jest lepsza niż prom. Zapamiętajcie to. Jest lepsza niż prom. Obecność Boga. Musimy przechodzić przez próby, abyśmy mogli triumfować. Jak można zatriumfować, jeśli nie stoczy się walki? Jak można pokazać, że zwyciężyłem, jeśli nie podjąłem wyzwania, aby toczyć bój? Gdy podejmujemy wyzwanie, gdy zaczynamy walczyć na tym ringu duchowego życia, to mamy prawo oczekiwać na triumf, bo Pan daje nam swoje błogosławieństwo. Po wodzie go nie zatopią, ani ogień go nie spali. To jest obietnica. Gdy będziemy przemierzać przez te wielkie wody, cudowne jest bezpieczeństwo narodzonego dla nieba i zdążającego w tym kierunku pielgrzyma. Amen? Cudowne. Kiedy cierpimy w życiu, to wiele razy nasze emocje, nasz stan jest bardzo mocno poruszony i podrażniony. Kiedy cierpienia w życiu urastają do niebotycznych rozmiarów, to moje zaufanie do Pana powoduje, że w każdej sytuacji On zawsze jest ten sam i niezmienny. Muszę o tym pamiętać. Dlatego głosimy, że cudowne jest bezpieczeństwo narodzonego dla nieba i zdążającego tam pielgrzyma. My jesteśmy pod ochroną Najwyższego. Pan ochrania swoje dzieci podczas różnych niebezpieczeństw na naszej drodze. Ci, którzy ufają swojemu Bogu, mówią, powierzam z wiarą siebie Tobie, Panie. I to jest to miejsce bezpieczne na skałach, na których nas Bóg usadowił. Troska i zmartwienie, obawy potrafią wyniszczyć nasze życie. Wyniszczają nasze życie, naszą psychikę. Zabijają nasze duchowe życie. Stają się przyczyną smutku lub niepokoju. Jesteśmy rozbici wewnątrz i upadamy. Dlatego zachęcam i mówię, ufajmy Panu, uwolnijmy się od nieufności, polegajmy na Nim. Kończąc, Ewangelia Mateusza zachęca nas, 6 rozdział. Pan Jezus mówi tak, dlatego radzę wam, czytam z tłumaczenia Słowo Życia, dlatego radzę wam, mówi Pan Jezus, to nie mówi żaden psycholog, nie mówi żaden kasnodzieja, duszpasterz, tylko sam Chrystus. Radzę wam, nie martwcie się o swoje życie. Co będziecie jeść, a nie o ciało, w co się ubierzecie? Czy życie ogranicza się tylko do jedzenia, a ciało tylko do ubierania? Czytamy dalej w wierszu 33. Zabiegajcie w pierwszej kolejności o Jego Królestwo i Jego sprawiedliwość, a otrzymacie te wszystkie rzeczy. Bardzo mi się podoba to tłumaczenie słowa życia. Zabiegajcie, troszcie się. Starajcie się najpierw o Jego Królestwo, o sprawiedliwość Jego, a otrzymacie te wszystkie rzeczy. o które tak po ludzku się często martwimy. Nie martwcie się więc o dzień jutrzejszy, bo jutro samo o siebie się zatroszczy. Dzień dzisiejszy ma wystarczająco dużo zmartwień. Biblia rozpoczyna się słowami: na początku Bóg. I tym chcę zakończyć. Niech tak samo rozpoczyna się każdy nasz dzień. Kościele, bracia i siostry. Niech tak rozpoczyna się każdy nasz plan, nasz cel. A na początku Bóg. A na początku jest Bóg. Z całego serca szukajmy Jego Królestwa, naszej Ojczyzny i Jego sprawiedliwości. Niech to będzie cechą charakterystyczną naszego życia. Jeśli chodzi o resztę, to ufając Panu damy radę. Damy radę. Nie trzeba się zamartwiać. Wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności, udzieli nam Pan. Wielki kasnodzieja, Charles Spurgeon, bardzo dużo go ostatnio czytam, powiedział kiedyś tak: ty zadbaj w swojej ufności do Boga o Jego sprawy, a On zadba o twoje. Chciałbym, żeby to były moje myśli, ale to nie są moje. I powiedział dalej tak: jeśli potrzebujesz opakowania, sznurka, taśmy, pudełka itp., otrzymasz je przy okazji zakupu ważniejszego towaru. Wiecie, mnie to poruszyło. Te wszystkie rzeczy doczesne, te ciuszki, ubrania, jedzenie i te byt o przetrwanie są taką rzeczą dodatkową. Tą tasiemką, pudełkiem, sznurkiem, aby zapakować, reklamówką, do której dajemy ważniejszy towar. A tym najważniejszym jest Boże Królestwo. A inne rzeczy otrzymamy przy okazji. Razem z tym. Bóg nas nie zostawi. On się zatroszczy. Zaufaj Bogu. Bo zaufanie do Boga jest prawdziwym bogactwem. Powstańmy. Pomódlmy się na koniec. I powiedzmy: Panie, pragnę Ci ufać. Tak jak Pan Jezus kiedyś modlił się o swoich uczniów: Panie, pomóż w ich niedowiarstwu. Tak pomódlmy się: Panie, pomóż nam w naszej nieufności. Pomóż nam ufać. Pomóż nam ufać, gdy przemierzamy te wezbrane wody. Pomóż nam ufać, gdy czasami jesteśmy oblężeni i czujemy się jakby ten fort duchowy, tą twierdzą, którą jest Boży Kościół, Boży Lud, ta skała, Chrystus, na której budujemy, chce być zaatakowana ze wszystkich stron. Powiedz: Panie, pomóż mi ufać Tobie, że od środka wytrysną żywe wody, że Ty mnie zaopatrzysz, że nie muszę się bać i lękać, że dasz mi wytrwać i będę oglądał Twoje zwycięstwo. Zawołajmy do Pana na koniec. Wznieśmy nasze ręce i powiedzmy: Panie, chcę Tobie ufać całym moim sercem. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś pośród nas. Dziękujemy Ci, że mówisz do nas o zaufaniu, że mówisz o tym, byśmy ufali Tobie całym naszym sercem. Byśmy zaufali Ci, pomijając czasami to, co mówi nasz umysł, co podpowiada nam nasza cielesność, co mówią okoliczności. Panie, dziękujemy Ci, że możemy spolec na Tobie w zupełności w każdych okolicznościach naszego życia. Wtedy, kiedy wszystko pięknie się układa, i kiedy mamy dobre dni i kiedy mamy piękny czas, ale także możemy polegać na Tobie wtedy, kiedy w tych dolinach czujemy się oblężeni, czujemy, jak atakują nas potężne sztormy i burze. Panie, dziękujemy Ci, że wtedy możemy zaufać i zabiegać o Twoje Królestwo, a wszystko inne będzie nam dodane. Panie, ucz nas takiego życia w zaufaniu. Panie, prowadź nas w następnych dniach. Panie, błogosław ten tydzień, który jest przed nami. Panie, błogosław naszą pracę. Błogosław szkoły naszych dzieci. Błogosław nasze domy i nasze rodziny. Pomóż nam, Panie, ufać Tobie w każdej sytuacji, w każdej trudności, z którą się mierzymy, w doświadczeniu, przez które przechodzimy. Dziękujemy Ci za bohaterów wiary, którzy pozostawili i pozostawiają nam przykład. A my chcemy naśladować ich i biec za Tobą, Panie, wpatrzeni w Ciebie i w Twoje wielkie zwycięstwo, które przygotowałeś dla swojego ludu i dla swojego Kościoła. Dziękujemy Ci, Panie, że będziesz nam błogosławił. Tobie niech będzie chwała. Tobie niech będzie chwała, Panie. Bogu niech będzie chwała, Kościele. Niech Bóg błogosławi każdego z Was i da Wam dobry tydzień.